Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Prawie 6 minut po godzinie 14 program realizuje Krzysztof Jankowski. No, wita Państwa Jacek Butlewski. Dzisiaj w programie między innymi o badaczach Centrum Szyfrów Enigma z Poznania, którzy byli na Wyspach Brytyjskich, by szukać śladów po Henryku Zygalskim. Bardzo ciekawa sprawa. W programie także oczywiście o czerwcu 56. Sporo tych wątków dzisiaj będzie. Powiemy między innymi o Stanisławie Matyi. Przedstawimy jego archiwalne nagranie wprost z naszego radiowego archiwum. Powiemy też o piosenkarzu nazywanym Królem Tanga. To Tadeusz Miller, który miał też związki oczywiście ze stolicą Wielkopolski. Zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat. Dziewięć minut po godzinie 14. Badacze z Centrum Szyfrów Enigma odwiedzili pod koniec maja podlondyńskie Reading. Dzięki uprzejmości Anny Zygalskiej i Canon mieli okazję zapoznać się z unikatową kolekcją źródeł i pamiątek po Henryku Zygalskim. Jakie skarby tam odkryli, opowiada rozmówca Łukasza Kaźmierczaka, szef centrum Piotr Bojarski.
My jadąc do Anglii, mówimy, bo byłem tam z Maksymem Kępińskim, współpracownikiem, też z Centrum Szyfrów Enigma. Jadąc tam wiedzieliśmy, co znajdziemy, ponieważ tak się składa, że już 2 lata temu Poznań odwiedziła pani Anna Zygalska-Canon i przywiozła już nam w ramach naszego projektu sporo materiałów dokumentujących życie Henryka Zygalskiego po wojnie w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, on tam pozostał i związał się z Angielką i do 1978 roku, do momentu swojej śmierci, mieszkał w Wielkiej Brytanii. Anna Zygalska-Canon przywiozła już wtedy sporo nam zdjęć i sporo dokumentów, ale już wtedy wiedzieliśmy, że to nie jest wszystko, że drugie tyle, a nawet jeszcze więcej jest w jej prywatnym archiwum w Reading pod Londynem. I już wtedy umawialiśmy się, że kiedyś udamy się tam na kwerendę i tak się szczęśliwie złożyło, że teraz w maju mogliśmy tam pojechać i przez 3 dni buszować w tym archiwum. Niesamowita sprawa, niesamowita rzecz. Miałem wrażenie, że rekonstruujemy trochę życie Henryka Zegarskiego, ponieważ udało nam się zeskanować około 500 plików tekstowych, dokumentów, listów prywatnych do Henryka, od Henryka, prawie 200 zdjęć nowych, zresztą wywołanych jeszcze z rolek filmowych, więc one nie były nawet nigdy wywoływane. To są w dużej mierze zupełnie nowe ujęcia z jego życia. Piękna sprawa. Będziemy to kontynuować.
Czy w tych filmach, rolkach, listach pojawił się jakiś nowy Zegarski rys, wątek biograficzny, który was zaskoczył?
Przede wszystkim dzięki listom Berty Blowfield, jego partnerki życiowej, do niego, a także jego nielicznym do niej, można zrekonstruować pięknie historię uczucia między nimi, bo kiedy oni początkowo się poznali, głównie spotykali się i towarzyszyli sobie na przykład podczas koncertów muzycznych, to było wszystko takie bardzo oficjalne. Potem widać w listach, że on zaczyna pisać do niej I like you, lubię cię. Ona się wtedy trochę śmieje z tego, że ja też cię lubię, a lubię też pana tamtego i tamtego i tamtego. Więc on potem dodaje, że I like you very much. A potem nagle oni zaczynają do siebie pisać per my darling. Więc naprawdę to jest bardzo ciekawe. Dużo sobie obiecywałem po analizie tych listów, ale nie mieliśmy nam czasu dogłębnie czytać, wiadomo, ale skanowaliśmy.
Cokolwiek z tych rzeczy, które zobaczyliście, wzięliście, zeskanowaliście, pojawi się na ekspozycji w Centrum Szyfrów Enigma. W tyle głowy Piotra Bojarskiego jest taka lampeczka. To musi być.
Na pewno pojawią się te nowe zdjęcia, o których mówiłem. Na pewno pojawią się fragmenty listów. Nie tylko zresztą Berty do Henryka, ale także całego grona Polaków, którzy znaleźli się w Wielkiej Brytanii po wojnie i próbowali sobie jakoś ułożyć życie i wzajemnie się wspierali i radzili sobie w różnych kwestiach życiowych, na przykład w kontaktach z brytyjskimi urzędami, które wcale nie były takie łatwe. Na pewno to znajdzie się na ekspozycji, może nie w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że albo była jakaś wystawa czasowa jeszcze w tym roku, albo w przyszłym, a już na pewno chcemy zorganizować jesienią wydarzenie prezentujące wyniki tej kwerendy, pokazujące, co mamy nowego i jaki Henryk się z tego wyłania.
Jakieś przedmioty osobiste. Ja mam po dziadku na przykład takie pudełko i brzytwa, która no, ten zapach to wszystko utrwaliła i zostawiła. Czy dotykaliście czegoś tak osobistego?
Czegoś aż tak osobistego nie, natomiast sam fakt, że ja na przykład miałem okazję trzymać w rękach te filmy, które on też miał w rękach i które on opisywał, bo on te rolki zwijał i opatrywał takimi banderolami, które sam opisywał. Ja to miałem to w rękach, trzymałem to, czytałem to. Mieliśmy też z Maksymem przyjemność trzymać w rękach taki tekturowy bilecik, który otrzymał Henryk Zegarski we wrześniu 1939 roku, kiedy pojawił się w Paryżu. Pracownik francuskiej ambasady po niemiecku zawiadamiał go, po niemiecki, bo to był język wspólny do tych trzech ekip kryptologicznych, po niemiecku zawiadamiał go, że następnego dnia specjalny, umyślny człowiek przewiezie go do polskiego urzędu w Paryżu, gdzie zostanie tam oczywiście zaopatrzony i wyekipowany i przygotowany do dalszej podróży. No więc jak dotarło do mnie, że on to musiał trzymać w dłoniach, że może tam jakieś jego DNA jeszcze śladowe jest. Przyznam szczerze, że takie miałem ciarki na plecach.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Robmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. Skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I za zamiast minę mieć ponurą. Skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo. Swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Róbmy swoje. 18 minut po godzinie 14, choć teraz można by przywołać inny tekst, chociażby Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? O niezwykłej historii Tadeusza Millera, o jego związkach z Poznaniem. Sylwia Trojanowska, autorka książki Król Tanga, opowiedziała Joannie Divinie.
Mały biały domek w mej pamięci tkwi. Mały biały domek po nocy mi się śni.
Tadeusz Miller był jednym z najpopularniejszych śpiewaków w latach powojennych. Był, możemy powiedzieć, gwiazdą radia. Pytanie tylko, dlaczego o nim nie pamiętamy?
Ja sobie od samego początku zadawałam to pytanie, bo ja kocham Szczecin, uwielbiam postaci Szczecina, ale nigdy, ale to przenigdy o Tadeuszu Millerze nie słyszałam. Wiadomo, o Mieczysławie Fogu każdy z nas gdzieś tam słyszał, więcej bądź mniej. Natomiast Tadeusz Miller śpiewał bardzo podobnym głosem, śpiewał bardzo podobny repertuar. I to był też jego problem, dlatego że ten podobny głos sprawiał, iż mylono ich obu. Zapowiadano czasami, że będzie śpiewał Mieczysław Fok, a śpiewał na antenie radiowej Tadeusz Miller. Rodzina jest w posiadaniu płyty, która jest sygnowana nazwiskiem Mieczysława Foga, a kiedy odtworzymy tę płytę, śpiewa na niej Tadeusz Miller. Kolejnym elementem, który powoduje, że o Tadeuszu Millerze dzisiaj nie pamiętamy, jest na pewno to, że media ówczesne, czyli to wczesne po wojnie, te rodzące się dopiero stacje radiowe do życia, czasopisma, które próbowały się pozbierać po wojennej zawierusze, wtedy nie interesowały się tak bardzo postaciami. Ważna była muzyka. Być może gdyby Tadeusz Miller miał szansę żyć dłużej, to on by się zapisał w pamięci ludzi.
Tadeusz Miller po wojnie trafił do Szczecina, ale przecież ogromną rolę w jego życiu, i tym osobistym, i artystycznym, odegrał Poznań Wielkopolski. Wielkopolska.
Ogromne. No myślę, że Wielkopolska w ogóle, jakbyśmy tak spojrzeli całościowo, odegrała największą rolę w kształtowaniu jego i charakteru, i upodobań. Tadeusz Miller urodził się w Lwowie i spędził tam 6 pierwszych lat życia, ale w 1921 roku razem z rodziną przyjeżdża do Wielkopolski w okolice Leszna i Bojanowa do małej wioseczki Goliny Wielkiej. On tam spędza około 18 lat życia. To jest najdłuższy czas, jaki w ogóle spędził w jednym miejscu. To jest właśnie Wielkopolska. On uczył się w Rawiczu w szkole średniej, a potem studiował w Poznaniu. Później rzeczywiście była wojna, on wstąpił do wojska, po kampanii wrześniowej wrócił do Warszawy, czy też przyszedł do Warszawy, rzeczywiście był na boso, potwornie miał poranione stopy i jego przyjaciel, towarzysz broni, Mieczysław Musil, zresztą wyjątkowa też postać, on zaprowadził go do domu, w którym Tadeusz poznał swoją przyszłą żonę.
Czyli Lunę.
Po tej Warszawie, po wojnie, oni przez kilka miesięcy żyją w Koszalinie, później przyjeżdżają do Szczecina i tutaj tak naprawdę dzięki radiu rozpoczyna się jego wielka kariera i też dzięki radiu on jest dostrzeżony właśnie przez Poznań, przez Mieczysława Wejmana, właściciela największej prywatnej wytwórni płyt w tamtych czasach, Mewy, która mieściła się przy ulicy Kościelnej 17 w Poznaniu i on znowu wraca do tej Wielkopolski i nagrywa płyty. Niezwykle pracowity, naturszczyk i był bardzo skromny i bardzo nieśmiały, ale kiedy zaczynał śpiewać, tak jakby wchodził w kogoś innego, stawał się takim pewnym siebie człowiekiem. Zachęcam zresztą bardzo serdecznie do odsłuchania tej ostatniej płyty, do piosenki Avant de Mourir. To jest ostatnie nagranie, które poczynił Tadeusz Miller i jeżeli przetłumaczymy sobie tytuł tej piosenki, to on oznacza przed śmiercią. I Tadeusz Miller nagrał tę piosenkę 3 dni przed śmiercią.
Kiedy zgaśnie już dzień, kiedy noc wezwie cię.
A o niezwykłych losach Tadeusza Millera i jego związkach z Wielkopolską, no i o fenomenie popularności, autorka opowie Joannie Divinie w programie Nocne Rozmowy kilka minut po północy w najbliższą sobotę. Gorąco polecamy i zapraszamy na zegarach 23 minuty po godzinie 14.
Piękna pani, ukłon serdeczny zdana ślę. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu pewnej nocy rzekła mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal, po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Gdzieś pod Lwów tak się skończył jeden z tych najwspanialszych snów. Lecz serce zakochane zostało w Zakopanem. kochani, tam się spotkamy znów. Jaka piękna jest noc w Zakopanem, księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kopiercu ze śniegu usłany, nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Cicha noc, śnieżna noc Zakopana, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz.
Z Zakopanego wędrujemy do stolicy Wielkopolski, na kolejną ulicę związaną z Czerwcem 56, a wędrujemy tam razem z Łukaszem Kazimierczakiem i doktorem Pawłem Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Dzień dobry. Śladami Czerwca 56 poruszamy się sukcesywnie kolejnymi poznańskimi ulicami. To taka podróż chronologiczna, trochę według wydarzeń, które się wtedy działy. Ostatnio byliśmy na nieformalnym Placu Stalina, bo jak już wiemy, takiej oficjalnej nazwy nigdy obecny Plac Adama Mickiewicza nie nosił. I tam zakończyła się, można powiedzieć, pokojowa część demonstracji. Zaczął się dramat.
Tak, zaczął się dramat. Niektórzy takie preludium tego dramatu już dostrzegają w trakcie, gdy robotnicy byli zgromadzeni na Placu Stalina i gdy wdzierali się do budynków Miejskiej Rady Narodowej, Komitetu Partii czy Komendy Milicji Obywatelskiej, ponieważ oni tam wchodzili między innymi po to, by znaleźć delegatów robotniczych.
Jak wiemy, ich tam nie znaleźli i poszli na Młyńską.
Nie znaleźli ich, bo oni nie zginęli. To była plotka. Do dziś nie wiemy, czy ona była przypadkową plotką, czy taką świadomą dezinformacją, ale w momencie, gdy ich nie znaleźli w tych budynkach, gruchnęła wieść, że oni są zamknięci na Młyńskiej i cały tłum ruszył na Młyńską.
Na Młyńską młyn, jak popularnie mówiono, mawia się do tej pory w Poznaniu. I tu ciekawostka, pan nazywa ją najdłuższą ulicą Poznania.
No tak, to jest najdłuższa ulica Poznania, nie dlatego, że liczy wiele kilometrów, bo nie liczy, bo ma zaledwie kilkaset metrów, ale jak się już na Młyńską trafi, to czasami spędza się tam bardzo wiele lat, bo na Młyńskiej znajduje się areszt śledczy, a kiedyś także więzienie.
Zanim był areszt śledczy, to ta ulica przeżywała kompletnie inne koleje losu. W zasadzie to nie było miasto, to nie był Poznań.
Tak, no Młyńska właśnie tą swoją historię ma zapisaną w nazwie, ponieważ mniej więcej biegiem dzisiejszej ulicy Młyńskiej płynęła Bogdanka, niewielka rzeczka, ale jej nurt był na tyle bystry, że przy niej budowano młyny. I stąd od tych młynów, które stały nad Bogdanką, powstała nazwa ulicy. Natomiast Bogdanka prowadziła do przedmieścia Kunsdorf, to jest dzisiejszy plac Cyryla Ratajskiego, i to była przedmiejska osada, i dopiero na początku XIX, czy może w ostatnich latach XVIII wieku, wraz z pruską rozbudową miasta, zaczęto te tereny włączać do Poznania. Wtedy wytyczono Plac Królewski, czyli obecny Plac Cyryla Ratajskiego, a także powstała wtedy ulica Młyńska, ta droga stała się ulicą.
Trudno sobie wyobrazić te czasy, kiedy tam płynęła Bogdanka, kiedy był młyn, rzeczywiście. Z drugiej strony mówi pan o Placu Królewskim. My dzisiaj zupełnie inaczej postrzegamy Plac Cyryla Ratajskiego. Wtedy to miało być prawdziwe, reprezentacyjne centrum, serce miasta. No może nie serce, serce jest na Starym Rynku, natomiast ta wizytówka.
To miało być serce miasta, słusznie pan mówi, ponieważ to miało być serce pruskiego miasta. Stare miasto to było miasto polskie, staropolskie, natomiast Prusacy chcieli, żeby tutaj powstało nowe centrum. I tym nowym centrum wcale nie miał być Plac Wolności, który był placem takim manewrowym, gdzie wojsko przed budynkami garnizonowymi musztrowane było, natomiast właśnie Plac Królewski. Ten plan się nie powiódł i dopiero po kolejnych kilkudziesięciu latach to nowe centrum powstało na placu, no tym Stalina, natomiast taki plan był, a z Placu Cyryla Ratajskiego właśnie swój początek bierze ulica Młyńska.
Sami początek jest niezwykle intrygujący architektonicznie.
No jest to piękny budynek wzniesiony w stylu tak zwanego renesansu północnego. Tam znajduje się PZU i ten budynek od razu pod koniec XIX wieku był zaplanowany jako siedziba Towarzystwa Ogniowego i tak służy do dziś. Kiedyś, z czego dzisiaj sobie zupełnie nie zdajemy sprawy, cały ten plac był otoczony takimi budynkami. Po wojnie odbudowano je już w stylu socrealistycznym i pozostały tylko dwa takie obiekty, które o tych czasach przypominają.
A za chwilę będziemy wędrowali dalej w głąb ulicy Młyńskiej.
Słuchacie historii żywej.
Jesteśmy na ulicy Młyńskiej. Piękne budynki, niezwykle przyciągające wzrok, na przykład taki potężny, ceglany obiekt Wielkie Gmaszysko, dziś siedziba prokuratury.
Tak, i to był pierwszy z obiektów, do którego na ulicy Młyńskiej weszli demonstranci, ponieważ wtedy był to budynek prokuratury i tutaj już w te zamieszki włączyły się osoby, powiedzmy, niezwiązane do końca z tym strajkiem robotniczym. Wdarto się do gmachu prokuratury i stamtąd wyrzucano akta i one płonęły na podwórzu prokuratury. Wtedy to były czasy analogowe, nie było dysków, nie było nic w chmurze, no i właśnie ku chmurom uniósł się dym i zaginęły te akty. Natomiast sam budynek jest bardzo ciekawy, ponieważ on był wzniesiony w XIX wieku i pierwotnie, o czym się zupełnie zapomina, był siedzibą pruskiej komisji kolonizacyjnej. Przez kilkanaście lat tej komisji, która wykupowała ziemię od Polaków, by dawać ją niemieckim osadnikom, a potem, jako że to była ważna instytucja, przeniosła się do Kolegium Majus, które dla niej zbudowano. Natomiast w momencie, gdy ta pruska komisja kolonizacyjna się przeniosła, to w tym budynku była siedziba konsystorza ewangelickiego, czyli takiej głównej władzy kościoła ewangelickiego na terenie Wielkopolski. Tak więc ten budynek ma bardzo ciekawe historie do opowiedzenia. No dzisiaj nie mniej, bo mieści się z nim biuro do spraw walki z przestępczością zorganizowaną.
Czyli już nie prokuratura, ale jeszcze przyzwyczajenie pozostało. No i jest jeszcze parę obiektów, myślę tak skrótowo, powiedzmy przede wszystkim o budynku, skoro prokuratura, no to też sąd.
No sąd to jest w ogóle wspaniały obiekt. Słynny sąd na Młyńskiej, wzniesiony w stylu baroku wilhelmińskiego na początku XX wieku, kiedy właśnie Poznań był przebudowywany w miasto rezydencjalne, w miasto cesarskie. Do tego sądu też wdarli się demonstranci, wyrzucili z niego akta, one płonęły na podwórzu sądu, a tuż za sądem jest więzienie. Wtedy wyglądało ono zupełnie inaczej, ponieważ było wzniesione pod koniec XIX wieku i to był taki mur z czerwonej cegły, niższy niż obecnie, łatwiejszy do zdobycia. I tu wkroczyli manifestanci.
To więzienie już w XIX wieku funkcjonowało w tym miejscu.
Tak, ono funkcjonowało od końca XIX wieku, ponieważ wtedy już więzienie, które było u podnóża Wzgórza Przemysława, było za małe i tutaj zbudowano w czasach pruskich pod koniec XIX wieku nowy obiekt penitencjarny. Demonstranci, którzy weszli do tego więzienia, tu jest bardzo ważna rzecz.
Weszli, powiedział pan.
Weszli, tak, ponieważ no, oni tą bramę wyważyli, ale co jest bardzo ważne, to ten naczelnik więzienia o nazwisku Lewandowski odmówił wydania rozkazu strzelania do demonstrantów. W związku z tym oni weszli do więzienia, otworzyli cele, szukali tych robotniczych delegatów uwięzionych rzekomo, oczywiście ich nie znaleźli, ale wszystkich więźniów wypuścili, bodajże to było ponad 200 osób, a także, co bardzo istotne dla dalszego rozwoju wydarzeń, zwłaszcza tych, które się rozgrywały potem na ulicy Kochanowskiego, to tam oni zdobyli magazyn z uzbrojeniem i stamtąd wynieśli ponad 200 sztuk karabinów, które potem służyły do ostrzeliwania gmachu Urzędu Bezpieczeństwa.
Zrobiło się groźnie, ale tam jeszcze nie padły strzały.
Tam już padły pierwsze strzały. Tu właśnie ta dyskusja nad pierwszym strzałem jest ciągle niezamknięta, ale już są relacje, które mówią o tym, że już tam padły pierwsze strzały, natomiast tam na pewno nie było jeszcze ofiar.
Ale jednak w tym miejscu, czerwiec 56, jego ofiary są upamiętnione.
Tak, ponieważ w tym miejscu znajdował się pomnik ofiar więzienia na Młyńskiej, który także obejmował ofiary poznańskiego czerwca. Ten pomnik został zdemontowany na początku XX wieku, kiedy wznoszony był biurowiec Temida. Na szczęście ocalono z niego tablicę, która w tej chwili znajduje się na murze więziennym. I znajduje się także od kilku lat tablica właśnie upamiętniająca ofiary poznańskiego czerwca, ponieważ tam byli osadzeni ludzie oskarżeni w procesach czerwcowych. Wtedy wykuto specjalne przejście pomiędzy sądem a więzieniem, żeby ich nie przeprowadzać przez ulicę. I to miejsce wiąże się z cierpieniem tych osób, ale jednak już po 28 czerwca.
Zajrzyjmy jeszcze do kamienicy pod numerem 3. To jest niezwykłe miejsce.
Tak, właściwie nawet nie musimy wchodzić do tej kamienicy, bo wystarczy, że staniemy w jej bramie i tam w takiej niewielkiej niszy wykutej w fasadzie tej kamienicy znajduje się miniaturowy pomnik dzieci poznańskiego czerwca. On pierwotnie znajdował się przy bramie więziennej, potem przeniesiono go do tej kamienicy i on przedstawia dwoje małych dzieci. Jeden jest w rogatywce, drugi jest w za dużym hełmie. Trochę to nawiązuje do postaci małego powstańca, bo w podobnym...
Zdecydowanie.
Bo w podobnym czasie powstał ten pomniczek i on przypomina właśnie o dzieciach, o ofiarach poznańskiego czerwca, bo to nie był tylko Romek Strzałkowski, tylko wiele, wiele dzieci, które...
Wystarczy zajrzeć zresztą do listy ofiar, zobaczyć wiek, a my Państwa zachęcamy, żeby odnaleźć to miejsce, bo nie każdy je zna i wcale nie jest takie oczywiste i od razu widoczne.
Spacerownik poznański.
36 minut po godzinie 14, no a w takim klimacie czerwca 56 pozostaniemy jeszcze przez kilkanaście minut, bo za chwil kilka powiemy o Stanisławie Matyi.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże.
Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń, od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
funkcjonuje już nasza podstrona Radia Poznań, Archiwum Czerwca 56. Tam bardzo dużo materiałów archiwalnych z okazji 70. rocznicy robotniczego protestu. W najbliższych dniach i tygodniach zaprezentujemy najciekawsze materiały z naszego archiwum właśnie na tej stronie i na nią teraz sięgamy po jeden z tych elementów tej właśnie radiowej, archiwalnej historii. Przywódca powstania Stanisław Matyja.
Wtedy pracowałem na wydziale W3 wagonowni jako stolarz na montażu ogólnym. Dzięki 20. zjazdowi powstała pewna doza wolnego słowa. Jeżeli to się zaczęło rozkręcać, ja wam powiem, że tak szczególnie, żeby się zastanowić nad tym, wówczas, jaki to może mieć rezultat, to było trudno. To wrzało, to naprawdę wrzało jak garnek kipiący wodą. Kiedy po prostu tutaj ludzie nie mogli wyrobić normy, żadnej, nie? To się okazało, że od razu taki czy inny wyrobił 1000% normy. I od tego czasu rzeczywiście, ponieważ ludzie zaczęli coraz więcej szemrać, u nas na W3 samoistnie wynikła masówka. Żądaliśmy różnych wyjaśnień. Ja na przykład, wiedząc o tym, i bolało mnie to, bo to była też taka szpilka, kiedyśmy skończyli pierwszy plan 6-letni, to wiadomo, że naczelny, na przykład dyrektor, dostał 120 tysięcy nagrody, tam kierownicy po 24, to zależało od stanowiska. A dla nas tylko było to socjalistyczne, dziękuję. Zacząłem chwytać nici na cały Poznań. Miałem dokładne rozeznanie z ZNTK, miałem dokładne kontakty również z rzeźnią miejską, ze stomilem, z maszynami rolniczymi, przez ludzi. Ludzie po prostu w pociągach się spotykali, jadąc do domów i przekazywali to, co się dzieje u nich i przekazywali również, z czym my mamy zamiar występować i z czym my już wystąpiliśmy. Ja nie wiem, jak to się stało, ale stało mi się dosyć popularnym. Do tego doszło, myśmy jawnie oświadczyli, że wyjdziemy na miasto. Wiedzieliśmy, że gdyby nie te targi, to zgaszono by po prostu to wszystko w zarodku. Myśmy chcieli wyjść, po prostu zaprotestować, ale ponieważ ostatniego deski ratunku się chwycono stworzenia delegacji z całego Cegielskiego i jechać do ministerstwa. No więc nas w każdej fabryce jechało po dwóch, a nas jechało trzech. I zebraliśmy się jeszcze w dyrekcji przed wyjazdem. Próbowano nas tam urobić. No każdy słuchał, nic nie mówił. No przecież jechali z nami. Przedstawiciele dyrekcji, komitetu zakładowego, partii. Przecież jechali z nami. Mieliśmy specjalny bałwan. Po przyjeździe do Warszawy byliśmy w CRZZ-cie. Bardzo króciutko i stamtąd do ministerstwa. No i tam się zaczęły rozmowy i myśmy tam rzeczywiście, myśmy nie debatowali z nimi, tylko po prostu każdy stawiał te postulaty, które mu załoga postawiła. Także myśmy załatwili naprawdę wszystko. I już się miało kończyć zebranie, na to wstałem i mówię, ja was bardzo przepraszam, panowie. Nie panowie, mówiłem towarzysze, ja was bardzo przepraszam, ale myśmy wszystko załatwili pozytywnie. Tylko, że nie my będziemy to przekazywać, a wy przyjedziecie do Poznania i wy przekażecie to ludziom. 13.45 rozpoczęły się masówki, wszędzie, na całym zakładzie. U nas był sam Fidelski i zaczął mówić zupełnie coś innego. My tu na siebie patrzymy, a tutaj jest coś innego. No jak myśmy teraz wyglądali wobec ludzi. Ja twardo mu przyrżnąłem, mówię, panie ministrze, ale to nie jest tak, bo myśmy załatwili, proszę bardzo, tu mam notatki, przedstawiłem mu. Ja patrzę się, a robotnicy pokazują mi po prostu sznur, czyli to wszystko oznaczało, że chcieli go powiesić po prostu na słupie, na hali. Ministra. Chcieli po prostu powiesić. Pogroziłem im jawnie ręką, a ponieważ no miałem jakiś autorytet, no i to się rozwiązało po kościach. A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już. Już padają. Wiesz co? Nie ma co, bo te skubraty wyrażali się trochę inaczej. Z nimi nie dojdziemy do ładu. Trzeba zaprotestować. To rano, ja już nie byłem dobrze przebrany, po prostu już przy szafce od razu krzyczą do mnie, Stasiu, chodź, no zobacz, wszyscy są już tam. Jedno hura i wszyscy przechodzili już na stronę czwórki. No, Buczek zabuczał, to było już 5:50 i żeśmy wyszli. Naprzeciwko, zaraz w głównej bramy były mieszkania prywatne, no ci ludzie zobaczyli, co się dzieje, no ze łzami w oczach. Był na przykład taki moment, Gdzie mężczyźni wdziewali marynarki, zaraz dołączamy do was i tak dalej, i tak dalej.
Przywódca protestu Stanisław Matyja. Więcej bardzo cennych nagrań na naszej podstronie Radia Poznań, Archiwum Czerwca 56. Gorąco Państwu polecam to miejsce na naszej stronie.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Ryb się na gromadę zwlók, jest go dosyć, tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się wzdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela. Czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela? Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano. Się dali wziąć na lep, położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep do eseju oczy przysłania. Krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęku. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce.
12 minut do godziny 15, teraz o bohaterze, ale z innych zupełnie czasów. To major Zbigniew Gorzeński, jeden z dowódców Powstania Wielkopolskiego, związany z pałacem w Śmiałowie. W setną rocznicę jego śmierci w Muzeum Adama Mickiewicza właśnie w Śmiałowie odbywają się dziś uroczystości. O majorze Gorzeńskim Joanna Divina rozmawiała z doktorem Emilianem Prałatem, kustoszem tamtejszego muzeum.
W historii Powstania Wielkopolskiego najczęściej wymieniamy generała Dowbora Muśnickiego, a tymczasem major Zbigniew Gorzeński należał do grona ludzi, którzy odpowiadali za konkretne działania w terenie. To dowództwo południowego odcinka frontu nie było przecież funkcją honorową. Jak zatem duża odpowiedzialność spoczywała wówczas na jego barkach?
Wyjątkowo duża. Pamiętajmy, że już w 1918 roku Gorzeński zaczął formować pierwsze oddziały militarne, a kiedy wrócił 29 grudnia już do Jarocina, to powierzono mu dowództwo tamtejszych oddziałów. Gorzeński był na tyle skuteczny, że dzięki jego operatywności wolności. Niemalże bez jednego wystrzału Jarocin został przejęty, odebrany Niemcom i trafił do Rzeczpospolitej. Dodatkowo w późniejszym czasie operatywność Gorzeńskiego była tak skuteczna, że również niemalże bez wystrzału, ale dzięki świetnym negocjacjom zdobył Krotoszyn. Postać absolutnie wyjątkowa, która taką skrupulatność organicznika łączyła z dużymi kompetencjami militarnymi. No i na dobrą sprawę w późniejszym czasie powierzono mu dowództwo nad południowym odcinkiem Powstania Wielkopolskiego, co oczywiście też było wyjątkowym osiągnięciem, bo mamy rolnika z wykształcenia, który kształci się w Berlinie, a w późniejszym czasie zyskuje tak dużą renomę i uznanie.
Gorzeński należał do pokolenia tych wielkopolskich ziemian, dla których służba publiczna była czymś całkowicie naturalnym.
I była elementem, można powiedzieć, pewnego kodu tożsamości, etyki, wyssana niemalże została z mlekiem matki. Tu tylko przypomnijmy, rodzina Gorzeńskich to jedna z najstarszych, jeżeli chodzi o dzieje Wielkopolski, bo od XIV wieku notowana. Przodkowie majora Gorzeńskiego budowali pałac w Śmiałowie, gościli Mickiewicza. Przodkowie byli biskupami poznańskimi i gnieźnieńskimi. Byli również wybitnymi rolnikami, no i swój udział wojskowy również zaznaczyli za sprawą majora Gorzeńskiego, a przypomnijmy również, Gorzeński był mocno związany z prawem, bo między innymi w Ostrowie Wielkopolskim miał swój udział w formowaniu tamtejszych oddziałów wojskowych, które również przejęły, no w zasadzie bez wystrzału, tamtejsze miasto.
No dobrze, ale na ile na przykład możemy powiedzieć, że ta jego postawa wpisana była w ten etos wielkopolskiej pracy organicznej, a ile była efektem doświadczeń wojskowych?
Myślę, że tutaj to jest zasada naczyń połączonych. Ewidentnie praca organiczna była tym elementem, który szerszą formację epoki majora Gorzeńskiego uformował i która na dobrą sprawę przygotowała Wielkopolan do tego, że powstanie okazało się zwycięskim. Nie byłoby, myślę, tego sukcesu, gdyby nie właśnie ta determinacja i to przygotowanie organicznikowskie. Z majątków rodziny Gorzeńskich do oddziałów powstańczych płynęła aprowizacja. Poza tym nie brakowało środków finansowych, żeby zakupić amunicję, konie, umundurowanie, więc to było w sposób naturalny, można powiedzieć, realizowane, że Gorzeński ze swojej prywatnej kiesy fundował umundurowanie czy uzbrojenie dla żołnierzy, którymi później dowodził.
Wspomniałeś o majątku. Rodzina Gorzeńskich od pokoleń związana jest przecież ze Śmiałowem, ale dzisiaj pałac kojarzymy przede wszystkim z Adamem Mickiewiczem.
No, Gorzeńscy w pewnym momencie zmuszeni byli odsprzedać swój majątek. Wówczas major Gorzeński wspólnie ze swoją matką i bratem przenieśli się do majątku w Tarcach. Tam z kolei założył jako wielki pasjonat myślistwa, łowiectwa, zwierzyniec, można powiedzieć taką zagrodę pokazową, liczącą całkiem spory obszar zagospodarowany i z wieloma gatunkami zwierząt, no ale w Tarcach również stworzył rzecz absolutnie wyjątkową, chociażby wspierał Towarzystwo Czytelni Ludowych. Wspieranie tamtejszej jednostki OSP, powiedzielibyśmy, przez ufundowanie jednego z pierwszych wozów strażackich, sikawki konnej, no to jest jedna z małych drobinek, które składają się na ten wielki dorobek, jak i praca organiczna w tym naszym wielkopolskim ujęciu przyniosła.
O bohaterze opowiadał Emilian Prałat. To był ostatni temat w historii żywej. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Program dalej realizuje Krzysztof Jankowski. Po wiadomościach Radia Poznań, które o godzinie 15, już za niespełna 7 minut, po tych wiadomościach zapraszam w imieniu Joanny Divine na koncert życzeń. Jacek Butlewski, do usłyszenia.